co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. W dzisiejszym wydaniu audycji będziemy mówić o ochronie pracowników przed zwolnieniem, wypowiedzeniem, wymówieniem. Jak te pojęcia mają się do ustaw z kodeksu prawnego, wyjaśni nam dr Piotr Kapusta, radca prawny. Witam Pana, Panie Mecenasie.
Dzień dobry.
Czas wakacyjny wprawdzie jest, no ale niedługo wrócimy do pracy i być może będzie tam nas jakaś niespodzianka czekała, jakaś redukcja, jakieś wymówienie, jakieś wypowiedzenie. Czy tak się może zdarzyć znienacka?
Zdarzyć może się zawsze, bo tak samo jak zatrudniamy się w różnych miejscach, to naturalnym jest również i to, że tracimy pracę, albo sami z niej rezygnujemy, albo zostajemy zwolnieni w różnych trybach, ale to wtedy pracodawca chce się z nami rozstać. Tak więc no oczywiście, że trzeba się liczyć z wypowiedzeniem umowy o pracę. Myślę, że zawsze, chociaż ostatnio mamy do czynienia z rynkiem pracownika, czyli to pracownicy są w sile i są poszukiwani na rynku pracy i jeżeli dysponujemy już doświadczonym pracownikiem, to pracodawcy nie chcą się z takimi osobami rozstawać.
W jakich okolicznościach i przy jakiej okazji możemy otrzymać takie wypowiedzenie pracy?
Wypowiedzenie, no to jest sytuacja, kiedy pojawia się jakaś przyczyna, z powodu której druga strona nie widzi sensu kontynuowania współpracy. Te przyczyny są różne. Pani redaktor wspomniała o redukcji zatrudnienia. No i oczywiście, jeżeli spada liczba zamówień, nie ma pieniędzy na wynagrodzenia, no to jednym ze sposobów szukania oszczędności jest rozwiązywanie umów o pracę. Wypowiedzenie również może pojawić się wtedy, kiedy po prostu pracodawca stwierdza, że jesteśmy nieprzydatni do wykonywania określonego rodzaju pracy i w związku z tym, zwalniając jedną osobę, zapewne będzie poszukiwał kogoś drugiego. No ale jeżeli mówimy o wypowiedzeniu, to w większości przypadków musi być w wypowiedzeniu wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę. Taka przyczyna musi być po prostu prawdziwa, żeby ona była też weryfikowalna przed sądem pracy, bo proszę pamiętać o tym, że od takiego wypowiedzenia możemy odwołać się do sądu pracy, ono jest kontrolowane i możemy, znając sformułowaną przyczynę, wykazywać, że ona nie polega na prawdzie, a wówczas dochodzić swoich racji.
Czy wtedy musimy przygotować jakieś specjalne dokumenty, świadków, jaką linię obrony obrać?
A to już są sprawy bardzo indywidualne, z jakim asortymentem środków dowodowych powinniśmy iść do sądu i do tego trzeba się przygotować, pisząc odwołanie. Ja z perspektywy radcy prawnego oczywiście zachęcam do profesjonalnej pomocy w tym zakresie. Jak najbardziej świadkowie czy dokumenty to są takie podstawowe źródła dowodowe, ale niewykluczone będą również i inne po prostu.
Właściwie to powinnam zapytać na samym początku, czy można zwolnić każdego pracownika?
Nie, oczywiście, że nie można zwolnić każdego pracownika. Ta ochrona związana z rodzicielstwem powoduje powstanie takiej wzmożonej ochrony trwałości stosunku pracy. No chociażby kobieta w ciąży. Umowa o pracę nie podlega wypowiedzeniu, a ewentualna umowa terminowa przedłuży się do dnia porodu. Ale również przykład osób starszych, zbliżających się w swoim wieku do wieku emerytalnego, jest przykładem na to, że pracodawca nie może swobodnie do końca dysponować całym personelem, który ma w swoim zakładzie pracy, ponieważ na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego pracownikowi umowy o pracę wypowiedzieć nie można.
To się nazywa ten okres ochronny, który często tak funkcjonuje w przestrzeni publicznej?
To najczęściej mowa jest wtedy o ochronie przed emerytalnej. To jest artykuł 39 kodeksu pracy i on właśnie o tym mówi, że jeżeli pracownik ukończył 56 rok życia, jeżeli mowa o kobiecie, a 61 mowa o mężczyźnie, to wówczas takiemu pracownikowi nie można wypowiedzieć umowy o pracę. Ja specjalnie podkreśliłem teraz słowo wypowiedzieć, no bo są też inne podstawy do rozwiązywania umów o pracę, jak chociażby tak zwane zwolnienie dyscyplinarne, które tą ochroną nie jest objęte, lub też na przykład porozumienie stron. Bo porozumienie stron jest umową i każdy może zadecydować, również taki pracownik objęty ochroną, że chciałby z danej pracy się zwolnić mocą takiej umowy, jak również z wypowiedzenia może skorzystać pracownik. to tylko pracodawca jest ograniczany w wypowiadaniu umów o pracę pracownikom objętym taką ochroną. Jak już zaczęliśmy taki temat, to ja może rozwinę go trochę w kontekście zmian, które szykowane są przy wieku emerytalnym, bo ten przepis jest silnie związany z ubezpieczeniami społecznymi i prawem do emerytury. W kontekście projektu ustawy tak zwanych emerytur stażowych. Jeżeli w tej chwili mamy do czynienia z przepisem, który w większości przypadków wiąże się z osiągnięciem wieku emerytalnego, bo już niewiele osób jest na rynku pracy urodzonych przed 1 stycznia 49, to właśnie ten wiek 56 i 61 lat wyznacza dla nas granicę. Ale jeżeli zostanie uchwalona ustawa, która mówi o możliwości nabycia prawa do emerytury w niższym wieku, to może okazać się, że ta ochrona będzie różna w przypadku różnych kategorii osób, bo będziemy musieli ją odnosić do sytuacji danego człowieka, co bardzo mocno może skomplikować funkcjonowanie różnych zakładów pracy. Natomiast no, to jest przyszłość i zależy od konstrukcji samego świadczenia, bo nie można wykluczyć, że o ile nawet emerytury stażowe wejdą na nowo do polskiego systemu, to jednak ta konstrukcja wypracowana przez ustawodawcę nie będzie wiązała się z objęciem ochroną przedemerytalną w jeszcze niższym wieku niż wiek powszechny. Tak tylko sygnalizacyjnie, ale może być to również problem także i w przyszłości.
Może przy okazji wyjaśnijmy, co kryje się pod pojęciem emerytura stażowa.
Emerytura stażowa to jest tego rodzaju świadczenie, które miałoby być przyznawane w związku z przepracowaniem, czy wykazaniem może ściślej, określonej liczby lat składkowych i nieskładkowych, czyli po prostu jaki mamy staż pracy. W projekcie mowa jest o tym, że kobieta po 35 latach pracy, mężczyzna po 40 latach pracy mogliby nabyć prawo do takiej emerytury. To jest pomyślane przede wszystkim o osobach, które bądź pracowały już od 16 roku życia jako pracownik młodociany, lub zaraz po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej poszły do pracy, czyli odpowiednio 16 lub 18 lat i jeżeli mielibyśmy do czynienia z kobietą, która mając 16 lat poszła do pracy, to emeryturę stażową mogłaby się ubiegać już w wieku 51 lat, a nie w wieku lat 60, tak jak mamy teraz wiek powszechny. Jak na razie jesteśmy na etapie projektu takiej ustawy, no ale w kontekście tej ochrony przedemerytalnej warto było o tym wspomnieć.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Panie mecenasie, bywa tak, że chodzimy do pracy w kratkę albo często chorujemy, bierzemy dużo zwolnień lekarskich, kobiety zostają matkami, czasami wielokrotnie. Jak to się ma do naszego zagadnienia dzisiaj, tych wypowiedzeń?
Ma się i to bardzo, ale różnorodnie. Jak to w ogóle przy naszych spotkaniach bywa? Bo może zaczynając od kobiet w ciąży, matek, w ogóle rodziców, którzy dosyć często korzystają z różnych podstaw, które skutkują ich nieobecnością w pracy, bo to nie tylko zwolnienie lekarskie, ale tak zwana opieka czy innego rodzaju świadczenia. Nie byłbym, czy nie zalecałbym prostej reakcji, częste korzystanie z opieki nad dzieckiem równa się wypowiedzenie, ponieważ tu korzysta niejednokrotnie rodzic ze swoich uprawnień, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli byłaby to kobieta, a najczęściej jednak kobiety, nie oszukujmy się, sprawują opiekę nad małymi dziećmi, to czy zachowanie polegające na wypowiedzeniu umowy nie byłoby zachowaniem dyskryminującym? To jest druga sprawa. A jeżeli chodzi o pracowników wchodzących w kratkę, no tu należałoby się zastanowić faktycznie, czy taki pracownik nie dezorganizuje nam pracy. Jeżeli ze strony pracodawcy będzie można wykazać tego rodzaju skutek, to pracownik korzystający często ze zwolnień lekarskich powinien się liczyć z tym, że negatywne oddziaływanie jego nieobecności na funkcjonowanie zakładu może przejawić się ostatecznie w wypowiedzeniu umowy o pracę. Właśnie między innymi poprzez wskazanie tego, że nastąpiła dezorganizacja. To znowu jest oceniane bardzo indywidualnie, zależy od profilu pracodawcy, może być różnica, czy jest publiczny, czy prywatny. To jest jedno z kryteriów i następnie jak to się przekłada na działanie. Ale no tak jak mówię, musi być to przełożenie na sytuację funkcjonowania zakładu. Natomiast sam stan zdrowia pracownika, jeżeli mamy ważne orzeczenie lekarskie, które dopuszcza nas do świadczenia pracy, nie jest tutaj przyczyną, dla której można umowę o pracę rozwiązać. Oczywiście kolejnym zagadnieniem związanym z tym, o co pani zapytała, to jest możliwość rozwiązywania umów w trakcie choroby. Czyli kiedy nas w ogóle nie ma w pracy, mamy usprawiedliwioną nieobecność. I w zasadzie żyjemy w powszechnym przekonaniu co do tego, że kiedy jesteśmy na zwolnieniu lekarskim, to nie można nas zwolnić. Ja ogólnie się z tym zgadzam. Natomiast pracownicy przebywający na długotrwałych zwolnieniach lekarskich zapominają o przepisie, który dopuszcza rozwiązać z nimi umowę o pracę i to bez wypowiedzenia. Czyli za oświadczeniem i z chwilą wręczenia takiego oświadczenia pracownikowi umowa o pracę ulega rozwiązaniu. Jest to regulacja stosunkowo rygorystyczna, natomiast ona w efekcie długotrwałej nieobecności pracownika w pracy uwzględnia interesy pracodawcy. I tutaj pracodawcy niejednokrotnie wyczekują też do upływu okresów kodeksowych i składają takie oświadczenia swoim pracownikom. Natomiast to nie jest okres bardzo krótki, bo musi upłynąć, najczęściej jednak mamy do czynienia z osobami długo pracującymi w danym zakładzie pracy, więc na takim przykładzie będę mówił, musi upłynąć cały okres zasiłkowy, czyli albo 182, albo 270 dni i jeszcze 3 miesiące pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. I po tym okresie pracodawca może nam złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, wskazując właśnie jako przyczynę tę naszą długotrwałą nieobecność w pracy.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Panie mecenasie, myślę, że warto wspomnieć o sprawie, która prawdopodobnie będzie sprawiała dużo problemów pracodawcom. Mam tutaj na myśli pracowników, którzy nie są zaszczepieni. No wiadomo, że obowiązku konstytucyjnego zaszczepienia się nie mamy, no ale jednak firma, przedsiębiorstwo musi działać, w którym są jeszcze inni ludzie. No to jak ma się zachowywać pracodawca i jakie prawa ma pracownik?
Może odwróćmy trochę sytuację, pani redaktor, i zadajmy też pytanie o to, jakie obowiązki ma pracownik, bo my podczas naszych spotkań niejednokrotnie mówimy o prawach pracowniczych, a zapominamy o obowiązkach nie tylko wynikających czy związanych ze świadczoną pracą, ale mi bliska jest idea wspólnoty zakładu pracy. To, że wokół zakładu pracy tworzy się jakaś wspólnota, która wcale nie jest wyimaginowana, ona jest realna. I przynależność do tej wspólnoty rządzi się określonymi zasadami, również między innymi dbałością o dobro zakładu pracy, przestrzeganiem zasad współżycia społecznego pomiędzy pracownikami. I gdybym stanął przed takim dylematem, o który pani redaktor pyta, nie wykluczyłbym możliwości kwalifikowania szczepienia się przeciwko koronawirusowi z perspektywy właśnie dobra zakładu pracy, przestrzegania zasad współżycia w takim zakładzie, w kontekście nienarażania innych pracowników, jak również zapewnienia ciągłości chociażby produkcji. Jeżeli dojdzie do zakażenia, które, jak mówią, również nie jest niemożliwe po zaszczepieniu się, ale przebieg choroby jest łagodniejszy, to jeżeli dojdzie do zakażenia z ciężkim przebiegiem chorobowym, to możemy doprowadzić do wyłączenia produkcji lub znacznego jej ograniczenia, a to już negatywnie oddziałuje na funkcjonowanie zakładu. Tak więc o ile sam obowiązek nie jest obwarowany przepisami prawa, nie został jeszcze ustanowiony dla żadnej grupy zawodowej, o tyle same szczepienia można byłoby w kontekście zobowiązań pracowniczych w tym kontekście oceniać. Mówię o potencjalnej możliwości, ponieważ co do tego trwa ogromna dyskusja, ale jeżeli ktoś świadomie decyduje się na nieszczepienie, to moim zdaniem powinien znać również konsekwencje swojego zachowania. I tyle chyba, tak? No bo jeżeli wiem, że prawda, przebywam w grupie osób i mogę zarazić innych, no to pracodawca być może będzie chciał, pozyskawszy wcześniej informację o tym, że jestem niezaszczepiony, wyeliminować zagrożenie ze swojego personelu.
Musimy chyba poczekać, co przyniesie przyszłość, no ale warto jednak chyba pomyśleć tak prospołecznie. Chociaż tak jak mówimy, nie ma obowiązku, nikt nas nie może zmusić do tego, żebyśmy się zaszczepili. Ale skoro żyjemy w społeczeństwie, no to jakąś odpowiedzialność społeczną nosimy w sobie.
Jak najbardziej. Ja właśnie mówię z perspektywy odpowiedzialności, wspólnoty, dobra, która wyraża się dla pewnego ogółu. Przełożyliśmy szczepienie na zakład pracy, ale przecież zaszczepienie się służy dobru całego społeczeństwa. My to rozpatrywaliśmy w takiej malutkiej skali, w skali pracodawcy, ale w skali całego państwa zaszczepienie się jest równie istotne. Tak więc no, jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia i potrzebował dodatkowego argumentu, to może dzisiaj go usłyszał. Mam nadzieję, że nieprzekonanego chociaż jednego udało się przekonać.
Wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj moim gościem jest dr Piotr Kapusta, radca prawny. Wróćmy, panie mecenasie, do dyskryminacji. Tu wspomniał pan o dyskryminacji ze względu na płeć przy kobietach w ciąży, kobietach, które urodziły dzieci. A czy zdarza się, może z pana doświadczenia, z pana praktyki prawniczej, czy zdarzyły się jakieś takie przypadki zwolnienia z pracy, czy wypowiedzenia pracy, a pracownik odwołał się, wskazując na jakiś rodzaj dyskryminacji?
Ja osobiście z takimi przykładami się nie spotkałem, które skutkowałyby wejściem na drogę postępowania sądowego, choć niestety nadal z takimi się spotykamy. Znamy przykłady postępowań sądowych związanych z cytowaniem Biblii. Sprawa medialna, więc można do niej odesłać. W miejscach czy z partnerzy, z którymi ja współpracuję, przejawów dyskryminacji ja nie dostrzegałem, a te kryteria takie powszechne, które zawarte są w przepisach, jak chociażby właśnie wspomniana płeć, wyznanie czy niepełnosprawność, absolutnie nie stanowiły podstawy czy do odmowy nawiązania stosunku pracy, bo nie oszukujmy się, na etapie rekrutacyjnym najprościej jest zdyskryminować przy ocennych kryteriach naboru i wystawieniem niższej liczby punktów za rozmowę kwalifikacyjną, ale takie sytuacje miejsca nie miały.
Ale jest na to przepis prawny, gdyby się wydarzyło. Mamy takie narzędzie, żeby się bronić przed różnego rodzaju dyskryminacją.
Oczywiście, że tak. No już w samej Konstytucji mamy wyrażoną zasadę równości i zakaz dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny. To jest bardzo mądry przepis zakazujący dyskryminowania z jakiejkolwiek przyczyny. Tam jest wyrażone w związku z tym wszystko, co mogło nie przyjść jeszcze do głowy na etapie pisania Konstytucji. A schodząc niżej, no, kodeks pracy także zawiera przepisy antydyskryminacyjne, wprowadzone stosunkowo późno, natomiast one zostały zawarte.
I można się do tego odwołać.
Oczywiście, że tak. Odwołać. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie się odwoływać, ponieważ myślę, że zasadniczo większość pracodawców do tych przepisów po prostu się stosuje. Zatem my nie musimy weryfikować postępowania pracodawcy, bo widzimy, że ono jest prawidłowe.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Panie mecenasie, trzymamy się cały czas wątku wypowiedzenia. W związku z tym moje pytanie, czy można nie podać przyczyny wypowiedzenia?
Tak jak mówiłem, co do zasady przyczyna wypowiedzenia powinna być wskazana. Natomiast w przypadku umów na czas określony ustawodawca nie ustanowił takiego obowiązku. I w związku z tym rozwiązywanie umów na czas określony za wypowiedzeniem podlega nieco trudniejszej kontroli sądowej, ponieważ pracownik, nie znając przyczyny wypowiedzenia, musi przygotować swoje stanowisko, nie wiedząc z tym, z czym spotka się w reakcji ze strony pracodawcy. Mam nadzieję, że taki stan nie utrzyma się długo, bo czy on się zmieni szybko, to też nie wiadomo. Dlaczego? Ponieważ uznaję, że jeżeli mamy do czynienia z umową na czas określony, to ona powinna być stosunkowo trwała, a zatem ograniczone powinny być możliwości rozwiązywania tego rodzaju umów, ponieważ z góry założono jakiś czas ich trwania. A zatem rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem bez wskazania przyczyny to już jest tak naprawdę wolna amerykanka. Z trwałością umowy to nie ma nic wspólnego. A w związku z tym tutaj o nowelizację kodeksu pracy aż się prosi. Więc jeżeli ktoś otrzyma wypowiedzenie, a ma umowę na czas określony, no to żeby się nie zdziwił, że taka przyczyna wskazana nie będzie.
Może usłyszeć takie zdanie, zwalniam pana, panią, bo likwidujemy to stanowisko pracy?
No, usłyszeć można znowu wszystko. I takie rozwiązanie umowy też będzie skuteczne. Niestety, my od niego musimy się odwołać. bo chociaż przepisy zawierają zobowiązanie co do tego, że wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej, to jednak dokonane na przykład za pomocą maila, SMS-a czy takiego prostego komunikatu zwalniam cię, również wywołuje skutek i pracownik musi się przed tym bronić, czyli wnieść odwołanie do sądu pracy i wykazywać naruszenie, no w tym przypadku przepisów o wypowiadaniu, bo tutaj mamy wprost naruszony przepis określający formę. A jeżeli chodzi o likwidację stanowiska pracy, bo tutaj pani redaktor zahaczyła jeszcze jeden wątek, to właśnie niechcący wychodzą bardzo różne tematy, bo życie też jest bardzo szerokie, to likwidacja stanowiska pracy, o ile wiąże się ze zwolnieniem, to może wiązać się również z dodatkowym uprawnieniem ze strony pracownika, bo jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób, to podlega, w skrócie mówiąc, pod tak zwaną ustawę o zwolnieniach grupowych. I ta ustawa, chociaż właśnie skrótowo określana o zwolnieniach grupowych, traktuje także o indywidualnych zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracownika. No a likwidacja stanowiska pracy jest przyczyną niedotyczącą pracownika i u takich pracodawców powstaje obowiązek wypłaty odprawy. Więc no, jeżeli znamy stan osobowy, jaki jest personel, liczebność zakładu pracy i dochodzi właśnie do rozwiązania umowy o pracę z przyczyn, które są niezależne od nas, nas nie dotyczą, to warto byłoby skontrolować, czy z tego tytułu właśnie odprawa nie powinna być jeszcze wypłacona.
Czyli warto w sytuacjach, w których nie jesteśmy pewni swoich praw, zasięgnąć porady specjalisty, do czego zawsze zachęcamy.
Tak, ja zawsze będę powtarzał, że zachęcam do korzystania z porad profesjonalistów, tak odpłatnych, jak i nieodpłatnych, do których dostęp jest. Troszeczkę obwarowania covidowe zelżały, więc mamy również do nich dostęp bezpośrednio, nie tylko ten zdalny, elektroniczny. I takiej porady nie należy się obawiać, a traktować ją jak coś naturalnego, jako pewną inwestycję czy dbanie o swoje interesy. Bo niejednokrotnie, kiedy sami podejmujemy się prowadzenia swojej sprawy, oczywiście no, w jak najlepszym przekonaniu działamy, ale nie znając się na tym, możemy sobie tylko zaszkodzić. No i całą sprawę traktujemy emocjonalnie, bo ona jest moja, brakuje trzeźwego spojrzenia na nią, a ktoś z boku może to ocenić i powiedzieć, z czym należałoby się liczyć, jakie kroki podjąć, a być może z czego po prostu zrezygnować, bo jest to nieuzasadnione.
To cóż, panie mecenasie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Na następne już właściwie mamy zaplanowane wstępnie wyjaśnienie spraw związanych z zatrudnianiem osób będących na emeryturze lub rencie.
Możemy się umówić w ten sposób, że będą emeryci, renciści, praca przez nich świadczona.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był dr Piotr Kapusta, radca prawny.
Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
Dzisiejszą audycję zrealizował Andrzej Gruszka. Bardzo dziękuję za współpracę. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.